od pola bitewnego do bitowego. 1 marca 2011 000. Jeśli Wikileaks i jemu podobne projekty stworzyłyby własny ład, nie byłby on lepszy od dotychczasowego, a mogłoby go nawet nie być. W artykule Walka postu z karnawałem, czyli jak świat 2.0 powoli zastępuje świat 1.0 i co z tego dla nas wynika. Komputer Weltener 2/2011 Jakub Habik dokonał diagnozy dwóch światów 1.0 i 2.0. Tezą artykułu jest założenie ich nieprzystawalności, która leży u przyczyny konfliktu. Sam od dawna śledzę nową wojnę światów, ale nie wiedziałem, jak je nazwać. Łatwiej było je zdefiniować. Pierwszy to świat korporacji, rządów z nimi związanych. Bywa nazywany imperium klasą światową. Drugi świat sięga korzeniami do czasu hakerów, którzy od kilku dekad budują swój etos alternatywy dla systemu, choć są najczęściej definiowani jako szkodnicy. Tu widzimy przykład walki o władzę semiotyczną, władzę definiowania. Z hakeryzmu wyrosły ruchy z zapleczem ideologicznym, z których dziś na topie jest Wikileaks, ale jest ich więcej. Twojerule, fivefict.net, Anonymous, Tor, openleaks.org. Zasługą Jakuba Habika jest to, że nazwał obydwa światy. Te szyldy zastawiają jednak pewne pułapki. Świat 1.0 kojarzy się z czymś anachronicznym, wsteczniejszym, a w każdym razie gorszym. Zaś świat 2.0 z czymś nowoczesnym, postępowym, z lepszą wersją świata, tak jak Word 2.0 był lepszą wersją niż 1.0. Gdy spoglądamy z perspektywy ostatnich dwóch dekad na to, co się dzieje wokół Wikileaks, to warto sformułować hipotezy czy pytania, na jakim etapie znajduje się globalne społeczeństwo informacyjne. Kiedy nasiliły się procesy globalizacji pod koniec lat 80, mówiło się już o społeczeństwie informacyjnym, ponieważ następowało upowszechnienie się komputera w wersji PIS i rozwinięta była łączność satelitarna i telekomunikacja, ale trudno było mówić o społeczeństwie sieciowym. Epoka globalnej pajęczyny, hipertekstu, wydajnych interfejsów i tym podobne miała nadejść na początku lat 90. Zadziałało opóźnienie kulturowe i instytucjonalne. Ludzie nie byli mentalnie przygotowani, aby myśleć po nowemu. Rozumowano w paradygmacie przemysłowym, w przeświadczeniu, że nowy świat komputerów i sieci da się zaprojektować jak taśmę produkcyjną, tym razem już nie przemysłową, a informatyczną. Technokratyzm zostaje zastąpiony przez infokratyzm. S. 165898 Network Matters. Minęły czasy, kiedy społeczeństwo informacyjne traktowano jako znane nam w przeszłości społeczeństwo, tylko z większą liczbą komputerów na każdym stanowisku pracy. Nauki społeczne i ekonomiczne nie odpowiedziały jeszcze w pełni na pytanie, czym staje się organizacja zinformatyzowana i usieciowiona. Czym się ona w istocie różni od tradycyjnej, hierarchicznej? Jakie powinny być interfejsy między rządami, samorządami, zarządami, spółek, a twórcami i operatorami informatycznych systemów operacyjnych? Najwcześniej logiki sieci uczył się biznes, który jest refleksyjny, bo musi przetrwać. Równocześnie powstawała alternatywna kultura hakerska, która nie uznaje państw, hierarchii, tajemnic, własności intelektualnej. Zgodnie z przesłaniem deklaracji cyberprzestrzeni z połowy lat 90, w ciągu dwóch dekad wyrosła klasa infoglobalna, która nauczyła się wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne do skonsolidowania władzy ekonomicznej i semiotycznej. Nastąpiła wymiana elit biznesowych. To one właśnie w ciągu blisko 30 lat neoliberalizmu pomnożyły innowacje w utrzymywaniu ładu globalnego, korporacyjno-państwowego. Można powiedzieć, że system załatwił się własną bronią. Dla mnie ciekawsze są różnice mentalne o charakterze generacyjnym, które powodują pęknięcie świata w jego zachodnim epicentrum. Samo Wikileaks i jego twórca mogą się okazać epizodem, ale na jego miejsce powstaną dziesiątki innych systemów wiki przeciekowych. W tym kontekście najciekawsze jest pytanie, czy to jest bunt pokoleniowy, czy wikigeneracja wejdzie w system światowy, jak poprzednie pokolenia buntowników, włącznie z technohippisami spod znaku nadgryzionego jabłka, którzy stworzyli potężne korporacje. Im większe przyspieszenie cywilizacyjne, tym przepaście pokoleniowe są głębsze, tym trudniej o transgeneracyjną transmisję. Nie ma pokolenia, które przejęłoby całe dziedzictwo poprzedników. Przez tysiąclecia zmiany były jednak nieznaczne, nie było więc konfliktu pokoleń. Sprawa zaczęła się komplikować w społeczeństwie przemysłowym. Teraz skala zmian przerasta wszelkie wyobrażenia. Kapitalizm dotychczas wchłaniał bunt i potem w chłonięciu się wzmacniał. Teraz może już tak nie być. Może dojść do megadestrukcji starego systemu, ale może być też inaczej. Ruch wiki zostanie oswojony. Stanie się atrakcyjną kanwą dla gry komputerowej, w której można będzie zapolować na Assange znak zapytania, czy jemu podobnych, nie czyniąc im krzywdy. Wiki można uznać za część procesu, który z Brzeziński nazwał politycznym przebudzeniem świata. Miał na myśli renesans etniczności, budzenie się nowych sił, które były uśpione, lokalne, łatwe do zduszenia do czasu subkomandante Marcosa i odkrycia przez niego internetu jako narzędzia walki z opresyjnym reżimem meksykańskim. To on uczynił. Z. Pola bitowego. Pole bitewne. Internet nie wywoła rewolucji. Wyzwolą ją ruchy naziemne, dobrze zorganizowane, zrzeszające aktywistów o silnych więziach. Ale internet może zglobalizować każdy ruch, pozwala na mobilizację, przepływy i przypływy energii. Dzięki niemu uczestnicy mogą się policzyć i uwierzyć w swą siłę. Ludzie uświadamiają sobie swoją biedę, buntują się przeciwko skorumpowanym rządom, zasilają szeregi cyberaktywistów. Już nie da się bezkarnie żerować na ciemnym ludzie, bo on wszystkiego nie kupi. S. 2.165.899 epoka Stuxnet. To nie jest kontrkultura, którą można zmarginalizować. System wytworzył technologie, które dają siłę antysystemowi. Antysystem walczy z systemem jak równy z równym. Mamy do czynienia z dwiema netokracjami, które wzięły się za łby. Cywilizacja infoglobalna przydaje olbrzymiej siły netrowi. Czyni zeń super wzmocnioną jednostkę, podmiot sprawczy, którym w przeszłości były wielkie struktury, państwa, klasy czy masy. Takiej jednostki nie można pozostawić bez kontroli. Może ona zaatakować z każdego punktu cyberprzestrzeni. Można ją zwalczać tymi samymi metodami albo zmusić do ujawnienia, czyli zdewirtualizować i zterytorializować. J. Habik trafnie zauważa, że ten sposób walki dominuje, ale optyka się zmienia. To właśnie w Stanach powstał system z cybercą, który ma być poligonem do budowania wielkiej maszyny cyfrowej. Ma ona zapanować nad rozproszoną strukturą sieci, a przynajmniej udaremnić niekontrolowane ruchy cyfrowego mrowiska, które zagrażają bezpieczeństwu USA. Amerykański badacz konfliktów w sieci Richard Slarke twierdzi, że tworzenie takich systemów jest zaczynem wojen technologicznych. Cyberwojen. Preludium do poważnej cyberwojny jest wirus Stuxnet. To już nie jest wirus szpiegowski, a broń niszcząca informatyczną infrastrukturę. Jest czymś w rodzaju bomby logicznej. Częścią tej wojny jest wojna psychologiczna. Chodzi o przekonanie opinii światowej, że Wikileaks to terroryzm 2.0, na którego bazie może wyrosnąć Al-Qaida 2.0. Ruch Wiki stawia się po jasnej stronie mocy. Bunt tłumów sieciowych to nowy globalny populizm. Oznacza to, że trzeba się rozstać z myślą, że społeczeństwo technologiczne, sieciowe będzie bonne societe. Okazało się, że sieci nie niosą z sobą PAX, DIG i TLS. Manuel Castells przestrzega, że świat 2.0 nie będzie Arkadią. Ujmuje problem rozwoju ku społeczeństwu sieciowemu nie w schemacie diachronicznym, lecz wskazuje na różne prędkości cywilizacyjno-kulturowe występujące synchronicznie i będące źródłem napięć i konfliktów. Wskazuje też na potencjalne napięcia na tle hybrydyczności relacji sieci. Hierarchię bliższa wydaje się optyka. S. Huntingtona wyrażona w jego wizji starcia cywilizacji. Końca historii nie będzie. I to nie tylko z powodu etnokulturowych, religijnych i innych wrogości, ale wyrośnięcia nowego świata. Być może mamy do czynienia ze starciem cywilizacji 2.0. Nowy kształt kapitalizmu będzie efektem miliardów interakcji systemu złożonego, konfliktów, sprzeczności, interesów, walki o władzę. To miał na myśli John Naisbitt, pisząc o końcu świata, jaki znamy. S. 2.165.900 koniec świata, jaki znamy. Ucierpi na tej batalii wolność sieci, a może nawet pojawić się jakaś forma totalitaryzmu Warebours. Jeśli wszystkiemu można nadać postać cyfrową, to ludzie będą się bali być szczerzy w wyrażaniu opinii, dając upust potrzebie szczerości w dobrze chronionych, odpornych na przecieki niszach. Na użytek publiczny będą się posługiwać nową mową. Orwell to już dawno opisał, dlatego nie życzę triumfu ludziom spod znaku Anonymous czy Wikileaks. Piętnowanie kapitalizmu jest tak stare jak on sam. Było ono jednak na ogół wewnątrzsystemowe. Chciano go oczyścić pod hasłem, trawestując, kapitalizm tak, wypaczenia nie. Zawsze były siły dążące do jego obalenia. Nigdy jednak nie zagroziły mu w jego epicentrum. Rewolucje w Rosji czy w Chinach go nie obaliły, bo go tam nie było. Dziś sytuacja jest inna. Ruch antysystemowy nie jest już lokalny. Nabiera zasięgu globalnego. Zachód walczył z komunizmem, piętnując go jako imperium złote, co miało znaczyć, że po zwycięstwie nad nim zatriumfuje królestwo dobra. Nowy przeciwnik stroi się w togę tego królestwa, naznaczając system światowy mianem Imperium Złote 2.0. Od chichot historii. Być może problem kiedyś sam się rozwiąże, kiedy wymrą imigranci do sieci, jak ich nazywa M. Pręski, i świat będzie rządzony przez tubylców sieciowych. Tylko jak wtedy będzie wyglądał świat, jeśli nie ma to być zanarchizowana przestrzeń, dzika sieć, to potrzebne będą instytucje urodzone w wirtualu, policja sieciowa, wymiar sprawiedliwości i tym podobne. Bez tego będzie to zawsze dziki zachód, ziemia niczyja, zasiedlona przez cyberzbójców, którzy nie wiadomo gdzie są i jak ich namierzyć. Byłoby to ciągłe rozpoznawanie bojem. Na koniec spekulacje w poetyce teorii i spiskowej. Może to są przecieki kontrolowane, ergo, przez kogoś inspirowane i sponsorowane, żeby wyciągnąć przeciwnika z nory i ustawić na udeptanej ziemi? Profesor Kazimierz Krzysztofek jest wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, wiceprezesem Fundacji Procultura.